Czcigodni bracia w kapłaństwie, kochani siostry i bracia zgromadzeni tu w sanktuarium w Pratulinie i ci, którzy łączą się z nami na modlitwie poprzez radio. Przez całą oktawę świąt Zmartwychwstania Pańskiego będziemy w słowie czytanym w kościołach naszych słyszeli moment objawienia się Jezusa różnym ludziom. Jezus przychodzi w spotkaniach, w różnych spotkaniach, bo On po prostu żyje. Głęboko wierzę również, że to dzisiejsze spotkanie będzie dla nas też doświadczeniem Jego łaski, Jego pocieszenia. Jeśli przyjmiemy postawę takiej ufnej prośby, jaką miała Maria Magdalena, z taką serdecznością, trwając, oczekując i prosząc, głęboko wierzę, że Bóg nie zostawi nas samych. On po prostu żyje. Całkiem niedawno doświadczyłem takiej historii małżonków, którzy już mieli papiery w sądzie. Już były 3 rozprawy. On długie lata pracował za granicą, a ona tutaj w Siedlcach. I wrócił na święta, ale nie wrócił do Siedlec, tylko wrócił w Polskę, tam do swoich rodziców. I poszedł na rekolekcje parafialne i tam coś zaczęło się dziać. Później poszedł jeszcze na rekolekcje wspólnotowe, jakiś kurs nowego życia. I Bóg tak zaczął przemieniać jego serce, że wrócił do Siedlec i powiedział swojej żonie: wycofujemy papiery. Od 3 lat są razem, są pięknym małżeństwem. Są takie spotkania, są takie rozmowy, są takie wydarzenia, które zmieniają życie człowieka, bo Jezus żyje. I siostry i bracia, ważne jest, żeby mieć otwarte oczy, otwarte serce na takie znaki, którymi gdzieś Bóg będzie przychodził i będzie nas porywał ku sobie. Ksiądz Kustosz na to spotkanie poprosił o poszukiwanie wraz z wami odpowiedzi na pytanie, jak katolik ma budować małżeństwo, jak katolik ma budować rodzinę. To bardzo trudne pytanie, czy bardzo ważne pytanie, ale odpowiedź jest niezwykle trudna, bo to nie można powiedzieć od tak sobie, że to tak trzeba zrobić. Gdybym miał to jakoś odpowiedzieć jednym zdaniem, to bym powiedział: no marzyć po Bożemu. Marzyć po Bożemu. Jak człowiek będzie żył po Chrystusowemu, jak Chrystus, to będzie dobrym mężem, dobrą żoną, to będzie dobrym księdzem, to będzie też dobrym człowiekiem, który żyje również w samotności. Bo to też jest droga do świętości, po Bożemu. Jest taki w Kościele święty, nazywa się święty José María Escrivá, założyciel ruchu Opus Dei. On zawsze swoim członkom, wyznawcom mówił: cokolwiek robisz, pytaj, co Jezus by zrobił na twoim miejscu. Jak masz budować, jak katolik ma budować swoje małżeństwo? No żyć po Bożemu. Ale spróbujmy w kilku może odsłonach scharakteryzować, jakie są ważne elementy, które służą dobremu budowaniu. Dopowiem jeszcze jedno. Tu nie ma, można by powiedzieć, idealnego sposobu. To tak jak z wychowaniem. Z tego samego domu może zrodzić się piękne powołanie w miłości do małżeństwa i do kapłaństwa. I z tego samego domu może, z tych samych rodziców, może zrodzić się syn czy córka, którzy gdzieś mogą i doświadczyć bardzo brzydkiego życia. Ale jedno jest pewne. Jak człowiek się zaangażuje, to tak jak w sporcie, jak włoży w to serce, to efekty przyjdą. Pan Bóg pobłogosławi. Co więc zrobić, żeby budować swoje życie właśnie po Bożemu? Po pierwsze, trzeba odkrywać tę drogę, gdzie Pan Bóg mnie widzi. To znaczy odkrywać swoje powołanie. Kiedy słyszymy słowo powołanie, to w tym słowie słyszymy wołanie. Powołanie. Młody chłopak czy młoda dziewczyna odkrywa powołanie do kapłaństwa, do zakonu. Ale również ta sama droga jest, kiedy dorasta i słyszy też to powołanie. Powołanie z tą osobą, z tym konkretnym człowiekiem. Przecież wy tutaj, małżonkowie, w swoim życiu spotkaliście mnóstwo ludzi. Mnóstwo chłopaków, mnóstwo dziewczyn. A trzeba było gdzieś tego szczególnego spotkania, żeby po prostu coś mnie przekonało, że ma być to ten mężczyzna i ta kobieta. Gdybyśmy policzyli wszystkich ludzi, 6-7 miliardów ludzi na świecie, 3,5 miliarda mężczyzn, 3,5 miliarda kobiet i w tej plejadzie ten mężczyzna odnajduje tą jedną kobietę i ta kobieta tego jednego mężczyznę. To jest właśnie droga powołania. To nie jest kwestia przypadku. Jeśli chcemy po Bożemu na to patrzeć, to trzeba odkrywać powołanie, przypatrywać się sobie i pytać: Panie Boże, czy Ty chcesz, żeby ta dziewczyna była moją żoną? Czy Ty chcesz, żeby ten chłopak był moim mężem? Bo nie wystarczy tylko, że on jest. I muszę Wam powiedzieć, kochani, jako duszpasterz rodzin dzisiaj obserwuję, że ludzie chodzą zbyt długo i często chodzą dlatego, żeby im było dobrze. Często, kiedy słyszę rozmowę młodych narzeczonych, bo przecież ich formujemy i w Siedlanowie, i w Nowym Opolu, i teraz będzie w czerwcu tutaj edycja spotkania z narzeczonymi, to często od nich nieraz słyszę, rozumiem, że oni też właściwie pewnie myślą, ale artykułują nieraz tak i ktoś mi mówi: proszę księdza, mam świetnego chłopaka, mam świetną dziewczynę. To za mało. Ty masz być świetny dla niej. Ty masz być świetna dla niego. Bo on może będzie 2 lata później świetnie żył. Będzie się starał, będzie zabiegał jak królewicz. Ale ta druga strona nic nie zrobi. Palcem w bucie nie ruszy. I to się wyczerpie, akumulator się wyczerpie. Chodzi o to, by mieć sobie tą postawę, że to ja mam zaangażować wszystkie moje zdolności i możliwości, żeby pomóc Ci być lepszym człowiekiem. Kościół nie określa tego, ile ludzie mają ze sobą chodzić. Choć mamy te 3 miesiące bezpośredniego przygotowania do ślubu, to kiedyś Karol Wojtyła, jeszcze jako profesor KUL-u, powiedział, że czasem przekonującym, by się pobrać, nie jest długość chodzenia, ale jakość relacji. A ta jakość relacji mierzy się taką kategorią, którą nazywamy przyjaźń. Jeśli ludzie stają się dla siebie przyjaciółmi, to mogą się pobierać. I nieważne, że sobą chodzą pół roku, czy rok, czy nawet 10 lat, ale musi stać się przyjaźń. Przyjaźń. To znaczy ta gotowość, bym dosłownie upadł Ci do nóg i umył Ci nogi. Za co? Za darmo. Nie wystarczy, że będziemy tylko znajomymi. Tu trzeba postawy przyjaźni. Co więc zrobić? Czy jak katolik ma żyć, żeby budować chrześcijański dom, by budować chrześcijańską rodzinę? No właśnie, odkryć powołanie. I w tym odkryciu powołania w pokorze przyjąć, że ja sam o własnych siłach nie dam rady wypełnić właśnie tej drogi. Bo tak naprawdę, siostry i bracia, nikt z nas, ja po ludzku jako ksiądz, nie dam rady być księdzem. I nikt, kto w pokorze patrzy na swoje małżeństwo i życie rodzinne, wie, że sam o własnych siłach nie da rady kochać. Potrzeba więc mocy, takiego bym powiedział turbo doładowania, żeby kochać więcej, kochać bardziej, szczególnie kiedy przyjdzie doświadczenie jakiejś bolączki, jakiegoś braku, żeby ktoś mi dał takie serce, że mogę kochać ponad nawet to doświadczenie skrzywdzenia, bo po ludzku mam prawo się zbuntować. Ale Bóg daje siłę, że kocham bardziej. A jak już kiedy wejdę w małżeństwo, to co trzeba zrobić? Gdybyśmy dzisiaj przynieśli tutaj wszystkie dokumenty Kościoła, wszystkie książki, to z tych książek moglibyśmy powiedzieć, jest 5 ważnych podpowiedzi i na nie szybciutko zwrócę uwagę. Po pierwsze, że kiedy już wejdziemy w małżeństwo, to małżeństwo winno stać się najważniejszą wartością w życiu człowieka. Tak samo jak dla mnie kapłaństwo. Ktoś mnie nieraz pyta: proszę księdza, a kiedy ksiądz jest prywatnie księdzem? Od 21 lat nigdy nie jestem prywatnie księdzem. Z chwilą, kiedy pobraliście się, siostry i bracia, jesteście zawsze mężem i żoną. By żyć po Bożemu, to znaczy uwierzyć w to, że to jest moje właśnie powołanie, że to jest moje najważniejsze wyzwanie, być właśnie mężem i żoną. Pomóc mężowi i żonie kochać. Właśnie to znaczy uwierzyć w małżeństwo, zadbać o to. Dzisiaj muszę powiedzieć, siostry i bracia, że świat nam wykrada tę wartość, bo dzisiaj ważne są płytki w łazience, ważne są świetne schody kosteczka przed domem. Wszystko jest ważne, żeby ktoś nie odebrał tego, że ksiądz tutaj się wymandrza i mówi, że to nieważne. Ważne, bo grosz jest ważny i Pan Bóg chce, żebyś miał pieniądz, żebyś godnie żył, tylko żebyś nie przewartościował, bo w tej trosce o tę kostkę, o te marmury, w pewnym momencie może zabraknąć troski o serce. Jakby królowa śniegu przyjdzie i zamrozi serca małżonków i samochód cię nie ogrzeje, kafelki cię nie ogrzeją, płytki cię nie ogrzeją. Gdzieś coś się może po prostu skończyć. Właśnie wartość małżeństwa jako najważniejsza wartość. Z tym się wiąże to, że najważniejszymi osobami w małżeństwie dla męża jest żona, dla żony mąż. To właśnie przed tym czy innym ołtarzem wy, drodzy małżonkowie, ślubujecie sobie. I chcę to w tym momencie przypomnieć wam, że właśnie kiedyś przed tym czy innym ołtarzem powiedziałeś Bogu, że dołożę wszelkich starań, by pomóc tej kobiecie i temu mężczyźnie kochać. Dołożę wszelkich starań, by go poprowadzić, by ją poprowadzić, żeby on, ona kiedyś znaleźli się w niebie. To winno ciągle nam przyświecać. Małżeństwo, najważniejsza wartość, a w małżeństwie dla żony mąż, dla męża żona. Tutaj ważne są grupy osób, które przy nas się kręcą. To świat naszych znajomych. Ważni ludzie, ale trzeba to właściwie poprowadzić. Dziś żyjemy, siostry i bracia, w dość mocnej reklamie bardzo dziwnego życia. Tutaj myślę o zdradach. Widzimy programy telewizyjne, seriale, w których ciągle pokazuje się, że właściwie żyć to, nie wiem, współżyć z każdym. Niedawno spotkałem mężczyznę, który pracuje w pewnej korporacji. On mówi, proszę księdza, ja to muszę mieć drugą kobietę, bo w moim gronie wszyscy faceci mają drugą. Mówię, panie, o czym pan mówi? O jakie standardy tu chodzi? No księże, no tak wszyscy tutaj żyją. To nie znaczy, że ty tak musisz żyć. To ważne, siostry i bracia, by strzec właśnie swojej wierności. A niestety dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie świat tutaj, dziwny ten świat, przelewa się przez media, pokazując właśnie różne konstelacje i tak dalej. Zresztą proszę mi pokazać serial, tak lubiany przez nas, w którym jest normalne, piękne, kochające się małżeństwo. Wierne. Nie mówcie, że to dla mnie nic nie znaczy. Otóż znaczy, bo jest niebezpieczeństwo, że jeżeli żyjesz z ludźmi, którzy kradną, ty możesz zacząć kraść. Jeśli żyjesz z ludźmi, którzy popijają, ty możesz popijać. Jeśli nieuczciwie funkcjonują, ty możesz to zrobić. Jeśli zdradzają, ty też możesz zacząć tak żyć. Wszystko dzieje się tu, w głowie, w pewnej mentalności. Musisz strzec serca. Opowiadał mi pewien mecenas, mówi, lecę z Wrocławia do Warszawy, akurat przy mnie siedzi urocza pani, gadka szmatka i ona mówi, że ona też jest prokuratorem. I pojawiła się myśl, no to się może wymienimy telefonami. I tak sobie pomyślałem, ona ma dwoje dzieci, ja mam dwoje dzieci, obrączkę widzę na palcu. I tak sobie myślę, może by było fajnie się wymienić, ale po co mi ona jest potrzebna? Po co mi jest potrzebna? Siostry i bracia, żyć po Bożemu to chronić dostęp do siebie, chronić świat swoich znajomych, przyjaciół. Dzisiaj jest wielka szansa, bo to fajna platforma relacji, Facebook. Ale niestety jest wielkie zagrożenie, że świat masz na wyciągnięcie ręki i z dobrem, i ze złem. Drugą grupą, która nam tutaj towarzyszy, to jest świat naszych dzieci. Żyć po Bożemu, siostry i bracia, to tak ustawiać swoje też myślenie o małżeństwie, o rodzinie, że dzieci są kochane, wspaniałe, ale my jako małżonkowie nie ślubowaliśmy dzieciom. Jeżeli chcesz najwięcej dać swoim dzieciom, to pokaż, drogi ojcze, że kochasz ich matkę, a twoją żonę. Jeśli chcesz pokazać, droga mamo, że kochasz swoje dzieci, pokaż, że kochasz ich ojca, twojego męża. To jest największa sprawa, którą zrobimy. Właśnie w tej grupie osób to warto jest ustawić. To jest, siostry i bracia, również i dla nas tutaj zajęcie, bo jest coś takiego, że serce ojca i matki nie chce w pewnym momencie puścić dziecka i trzeba pępowinę odciąć. Znam takie doświadczenie małżeństwa młodego, gdzie ona co jakiś czas, w zasadzie dwa razy na początku uciekła z domu. Było jej trudno. Ojciec ją przyjął, dał nocleg, dał śniadanie i powiedział: córeczko, jutro jedziemy do twojego domu. A ona mówi: nie, tato, ale bo ja mam tam ciężko. Nie, nie. Wyszłaś z mojego domu, tu zawsze masz miejsce, ale tam u męża jest twój dom. Tam u męża jest twoje życie. To jest bardzo ważne, siostry i bracia, przez was, rodziców, że kiedy oni odchodzą, ty nie możesz dzielić. Najważniejszą osobą dla nich, dla męża jest żona, dla żony mąż. To jakby ta trzecia grupa, z którą trzeba też właściwie ustawić relacje. Wiem coś na ten temat, bo myślę, że my powołani, jak tutaj jesteśmy, wszyscy też musieliśmy odcinać pępowinę, kiedy poszliśmy do seminarium i kiedy staliśmy w rozkroku, być tam czy wracać do domu. Sam wiem, jak mnie też to kosztowało. Ale taka jest tajemnica życia po Bożemu, że wchodząc w pewne doświadczenie życia, nie możesz patrzeć do tyłu. Jezus mówi, kto przykłada rękę do pługa, nie może się oglądać wstecz. Trzeba iść już do przodu. Nie znaczy, że ta rodzina, dom nie są ważne. Ważne. To będzie inna relacja. Katolik, który żyje po Bożemu, no to właśnie ceni sobie tą hierarchię osób. Mąż dla żony, żona dla męża. Trzecią podpowiedzią, by pięknie żyć, po Bożemu żyć, to również przyglądać się temu, ile możemy mieć dzieci w małżeństwie. Dawny nasz biskup Kiernikowski kiedyś na spotkaniu rodzin w Parczewie powiedział takie zdanie, które wywołało trochę falę komentarzy. On powiedział: ile wiary, tyle dzieci. Nikt małżonkom nie powie, ile macie mieć dzieci. To wasza decyzja, święta wasza decyzja. Ale Bóg was zaprasza do tego, żebyście byli otwarci na życie. Jeśli uznacie jedno, niech będzie jedno. Dziesięcioro, niech będzie dziesięcioro. I nieważne, czy będzie 500+, czy nie będzie. Choć to ważna pomoc, ale to jest wasza święta droga. Z tą materią wiąże się również całe doświadczenie ogarnięcia, że tak powiem, całej sfery seksualności, która jest też drogą miłości. I Kościół tutaj mówi, żyć po Bożemu, to znaczy odkrywać sobie płodność naturalną, bez form antykoncepcji. Antykoncepcja jest jakąś koncepcją przeciwną koncepcji Boga. Tak Pan Bóg wpisał w naturę kobiety, że kobieta jest płodna i niepłodna. Mężczyzna generalnie jest płodny. By odkryć tę drogę, to delikatna sprawa. Bardzo delikatna sprawa. Bowiem małego chłopczyka, którego pytam: Jasiu, widziałem cię w kościele, ty się pięknie modlisz, ty może kiedyś będziesz księdzem? On do mnie mówi: nie, księże, nie będę księdzem, mam dziewczynę. I niedawno widziałem panów, którzy szli ulicami w Sielcach i minęła ich urocza blondynka z nogami aż do ziemi i tak się dwaj zapatrzyli na nią i tak patrzyli jakby na zewnątrz i walnęli w słup. Jeden czapeczki pospadały, nie wiem, czy proteski delikatnie też. I jeden do drugiego mówi: ty stary, jeszcze o takich rzeczach? A ten drugi tam dochodzi do siebie i mówi: no wiesz, w starym piecu to jeszcze diabeł nieźle podkłada. To jest prawda o nas. W życie nasze Pan Bóg wpisał całą piękną sferę cielesności, seksualności. To jest piękne, ale to musi być też ogarnięte. To musi być w pewnych ryzach, żeby to było też bardzo świadome. Otwartość na życie. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, bardzo ważna. To jest to, żeby żyć po Bożemu, to znaczy, to trzeba też zawierzyć Bogu. Naprawdę. Bo małżeństwo jako najważniejsza wartość. W małżeństwie mąż dla żony, żona dla męża. Po trzecie, ta otwartość na życie potrzebuje właśnie wsparcia z nieba. I tylko powiem tyle. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania, ja już chyba kiedyś o tym tutaj mówiłem, z których wynikają takie zależności, że tam związki cywilne na dwa, jeden się rozwodzi. Ale na trzy związki sakramentalne, bez praktyk religijnych, rozwodzą się dwa, jeden zostaje. Ale małżeństwa, które się sakramentalne, które się razem modlą w niedzielę na wspólnej mszy świętej, rozwodzą się w skali 2%. Ale są jeszcze ciekawsze badania. Małżeństwa sakramentalne, gdzie małżonkowie są razem na mszy świętej i mąż modli się za swoją żonę, a żona za swego męża, rozwodzą się w skali 1 rozwód na 1426 par. 700. Bóg chroni. To nie jest kwestia, że muszę chodzić do kościoła. W sensie muszę, bo wiem, że to jest mi ogromnie potrzebne. Że sam nie dam rady i trzeba nam razem chodzić, trzeba się modlić, trzeba się też błogosławić, żeby mieć po prostu siłę i jakby piąty sposób, by ciągle rozwijać tę miłość, bo na różnym etapie wy jako małżonkowie inaczej potrzebujecie rozwijać przez słowa, rozwijać przez czyny, rozwijać przez rytuały, które są ważne, proste rzeczy, naprawdę, nawet to słowo kocham cię. Kochani, ostatnio do mnie tak to bardzo też doszło, że jak łatwo jest dzisiaj dać 10 zł na dzieci w Afryce. A jak trudno jest powiedzieć mężowi, żonie, dzieciom, naprawdę cię kocham, bardzo cię kocham. Mała dziewczynka prosi ojca, pożycz mi tato 100. A po co ci? A pożycz mi. A wcześniej zapytała, ile ty na godzinę zarabiasz? On mówi 2 dychy. Oto pożycz mi 100. I następnego dnia podchodzi do dziewczynki i mówi, ale dlaczego ci ta 100 jest potrzebna? A ona mówi, chciałam u ciebie 5 godzin wykupić czasu. Zrobiło mi się smutno i wstyd, ale zobaczyłem, że jest to prawda. Na wszystko mam czas, ale jakby nie mam czasu dla niej. Tak więc, jak katolik ma budować małżeństwo i rodzinę? No właśnie tak. Odkrywać powołanie. W tym powołaniu odkrywać to, że małżeństwo staje się najważniejszą wartością, a w małżeństwie mąż dla żony, żona dla męża. Jesteśmy otwarci na plany Boga również względem dzieci. Jego prosimy o pomoc i chcemy rozwijać tą miłość. Rozwijać miłość. Myślę, że temu służą również tu Pratulińska Szkoła Wiary. Temu będzie służył dom rekolekcyjny tu w Pratulinie z ofertą rekolekcji dla małżeństw, dla narzeczonych. Temu służy dom rekolekcyjny w Siedlanowie, gdzie są od lat rekolekcje dla małżeństw, dla narzeczonych, dla osób też samotnych. A 12 maja, już niebawem, w Pratulinie będziemy przeżywali diecezjalny Dzień Rodzin w tym roku pod hasłem Małżeństwo bez lęku. A ksiądz Kustosz podpowiada mi, że się zgubiłem. 12 maja w Parczewie będziemy przeżywali diecezjalny Dzień Rodzin właśnie pod hasłem Małżeństwo bez lęku. Będziemy gościli terapeutów, małżonków, którzy powiedzą nam o lękach w małżeństwie. Wszystko rozpocznie się o godzinie 10:30. Zapraszam was, drodzy małżonkowie, zapraszam z dziećmi, byście przyjechali na to słuchanie słowa, a później o 12:30 będzie uroczysta msza święta z ponowieniem przysięgi małżeńskiej, czas agapy, plac zabaw. Myślę, że to będzie pięknie spędzona niedziela. Bardzo was serdecznie zapraszam. Nie tylko tych, którzy cierpią, ale również tych, którzy mają się dobrze, żeby po prostu budować, żeby wewnętrznie pragnąć więcej. 26 maja tu w Pratulinie będziemy przeżywali piękne spotkanie kobiet pod hasłem Kobieta urzekająca. Zapraszam was, drogie panie, tutaj obecne i te, które nas słuchają, na również piękne spotkanie kobiet. Kochani, nieraz jedno słowo usłyszane może zmienić życie, bo Jezus żyje i może nas zainspirować do pięknego życia. Nawet jeśli gdzieś coś się gubi, gdzieś słabniemy, Właśnie żyć po Bożemu w małżeństwie to również monitorować to, co nam nie wychodzi. Dzisiaj jest dość dobrze działająca droga poradnictwa rodzinnego, którą mam przyjemność reprezentować jako duszpasterstwo rodzin. Są księża w parafiach, gdzie można zawsze pogadać. Jakoś tak się przyjęło, że jak mam problemy, to nie rozmawiam o nich, pod dywan zamiatam. Jak masz samochód i zapalają ci się kontrolki, szukasz pomocy. Mechanik jeden, drugi, trzeci, aż ktoś znajdzie. To samo dotyczy życia. Myśleć po Bożemu to również walczyć z pewnymi trudnościami, kryzysami, które po prostu są. Za zakrętem, za tą trudnością jest piękna droga. To nie jest tak, że się wszystko po prostu kończy. Nieraz Pan Bóg prowadzi tak małżeństwo, gdzie gdzieś przychodzi zakręt, żeby po prostu później odbić się i pięknie żyć. Jest takie okrutne powiedzenie, ale bardzo mądre, które mówi, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ważne jest, żeby chcieć. I na końcu obraz, który myślę jest ważną inspiracją do życia dla nas. Otóż kiedy będziecie jechali z Kielc do Częstochowy, jest takie sanktuarium w Leśniowie, sanktuarium rodzin. Tam mieszkał ojciec Paulin, bo tam Paulini czuwają jako kustosze. I tak się złożyło, że ten Paulin przeżył śmierć kliniczną. Wrócił do życia jako 70-kilkuletni mężczyzna. Po prostu zakonnik działał jak nakręcony, jakby był 18-latkiem. I wszyscy pytają, ojcze, co takiego tam się stało, kiedy przeżyłeś tą śmierć kliniczną? A on mówi, widziałem sąd. I święty Piotr mówi do mnie, no, pokaż no mi swój dorobek życia. Miałem dwie walizki. Położyłem jedną, pusta. Ale mówię, mam drugą. Położyłem drugą, pusta. I mówię do Piotra, jak to jest możliwe? A Piotr mówi, byłeś dobrym zakonnikiem, ale robiłeś wszystko, bo musiałeś. A w niebie jest miejsce dla tych, którzy robią, bo chcą, bo kochają. I kiedy wrócił na ziemię, jeszcze kilka lat żył, to po prostu był nakręcony miłością. Dlaczego o tym mówię? Bo siostry i bracia, w życiu każdego z nas są takie momenty, że czasami jest trudno. To myślmy o tym, że życie małżeńskie, kapłańskie, życie samotne jest drogą, by nauczyć się kochać. Bo kiedyś Pan Bóg nas zaprosi i powie, no to pokaż mi walizki, a w tych walizkach czy pomogłeś komuś żyć, czy przeszkadzałeś? Chrześcijanie nie żyją tak, zaciśniętą pięścią. Chrześcijanie żyją tak. Jak więc żyć, żeby żyć po Bożemu? Żyć tak, żeby moje życie dawało życie. I tego wam i sobie bardzo życzę. Amen.